Dzień dobry, Maciej Wilkowski, radiokonferencja w Polskim Radiu PIK. Dziś dyskusja o tym, jaki jest cel złożenia w Sejmie wniosku o referendum w sprawie reformy oświaty, komentarze dotyczące wizyty w prokuraturze Donalda Tuska i towarzyszące temu wydarzenia oraz o tym, czy Wisła ma szansę być szlakiem transportowym. A gośćmi dzisiejszej radiokonferencji w Polskim Radiu PIK są Paweł Skutecki, Kukiz 15.
Dzień dobry,
witam. Teresa Piotrowska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Michał Grzybowski, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, dziękuję
to
za zaproszenie.
To w studiu w Bydgoszczy, a w toruńskim studiu na pewno jest już z nami pani Iwona Michałek, Polska Razem Zjednoczona Prawica. Dzień dobry.
Witam państwa.
I nie wiem, czy już jest, a jeśli jeszcze nie ma, to na pewno za chwileczkę będzie pan Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Można nas słuchać, a także oglądać na radiopik.pl. Szanowni Państwo, o tematach naszego dzisiejszego spotkania już mówiłem, jednak nie sposób zacząć od smutnego wydarzenia, wypadku Tomasza Goloba. Nasz najlepszy żużlowiec leży w bydgoskim szpitalu, jest po operacji. Rokowania, przynajmniej te pierwsze dotyczące jego zdrowia, nie są optymistyczne. Myślę, że w tym przypadku wszyscy Państwo bez podziału na partię trzymają za Tomasza Goloba kciuki i wierzą, że wróci do zdrowia. Pani poseł Teresa Piotrowska.
No to bardzo smutna wiadomość i myślę, że wszyscy trochę jesteśmy przerażeni i zaniepokojeni, bo wieści ze szpitala no póki co nie są optymistyczne. Mamy nadzieję, że udało się w przeprowadzonej operacji zrobić wszystko, co było tylko możliwe i że Tomasz Golob wyjdzie z tego jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu. Wszyscy trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że następne wieści ze szpitala będą już nieco lepsze.
Pan poseł Piotr Król jest fanem Speedwaya.
No jestem, no to właściwie trudno chyba znaleźć inną dyscyplinę, która miałaby tak legendarną postać jak Tomasz Golob, bo on dla tej dyscypliny i w Polsce i na świecie zrobił takie rzeczy, że jest chodzącą żywą legendą, więc no w pełni się podpisuję pod tym, co powiedziała pani poseł. Teraz ja wdroską też mnie ciarki przeszły wczoraj, jak to usłyszałem, ale teraz myślę, że po prostu trzeba tak myśleć, że najważniejsze, że ta operacja się odbyła szybko. To jest naprawdę twardy facet i no to będzie, to jest jakby bolesne dla wszystkich kibiców, bo nawet gdyby się okazało, że mistrz Tomasz już nie może jeździć na motocyklu, to w tej chwili najważniejsze jest to, żeby jakby przeszedł nawet długą rehabilitację, ale żeby stanął na nogi i głęboko wierzę, że jeszcze wiele dla polskiego sportu będzie mógł zrobić i że to mimo wszystko, nawet gdyby to miało trochę potrwać, bo wiem, że profesor mówił o tym, że rehabilitacja może trochę trwać, no to nawet gdyby rehabilitacja miała trwać długo, to głęboko wierzę, że wszystko będzie dobrze, bo to jest naprawdę wyjątkowy człowiek, który jest chodzącą legendą dla tej dyscypliny i myślę, że będzie musiał jeszcze co najmniej 100 lat następnych minąć, żeby ktoś w ogóle miał szansę mu dorównać.
Pan Michał Grzybowski, jakie pierwsze emocje, gdy pan się dowiedział wczoraj?
No, duże zaskoczenie. No nie da się ukryć, że Tomasz Golob, tak jak już tutaj poseł Król powiedział, no to jest chodząca legenda nie tylko polskiego, ale i światowego Speedwaya. Ja wierzę w to, że Tomasz Golob jest wielkim wojownikiem i wszystko będzie dobrze. Trzymam mocno kciuki i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Nie patrząc już przez pryzmat tego, czy wróci na tor, czy nie, on już zrobił wiele dla tej dyscypliny sportu. Teraz tylko trzymamy kciuki, żeby wrócił
do zdrowia. Myślę, że spokojnie pan poseł Paweł Skutecki mógłby powtórzyć te życzenia.
Znaczy, dla mnie było najważniejszą informacją, wiadomością było to, że tak szybko trafił w ręce najlepszego specjalisty chyba na świecie. Bo pan profesor Hart jest rzeczywiście światowej klasy specjalistą. No, na pewno zrobił wszystko, co było w stanie, co było można zrobić. A teraz wszystko w rękach Boga.
Przenosimy się do Torunia i też poproszę o krótkie komentarze. To smutna jest sprawa, ten wypadek Tomasza Goloba, ale pewnie jednoczymy się wszyscy w trzymaniu za niego kciuki, jednoczymy się wszyscy w tych życzeniach, aby szybko wrócił do zdrowia. Prawda, pani poseł? Iwona Michałek.
Tak, oczywiście pan Tomasz Golob to jest nasze dobro, nie tylko regionalne, ale i krajowe, i światowe. Także naprawdę z bólem wszyscy wczoraj usłyszeliśmy tą złą wiadomość. Natomiast wydaje mi się, że ta wstrzemięźliwość pana profesora Harata, który mówił po operacji, tak dawał takie nadzieje, ale może nie tak bardzo optymistycznie. To wynika z tego, że no po prostu trochę się asekurują lekarze nie chcą jakby tak o takiej nadziei wśród kibiców mocnej wzbudzać. Mam nadzieję, że naprawdę będzie dobrze. Trzymam kciuki i modlimy się za pana Tomasza Goloba.
Pan Dariusz Kurzawa.
Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Przepraszam za drobne spóźnienie. Jeszcze sesja sejmiku trwa. Powiem tak, no, że z wielką trwogą słuchaliśmy tego, co stało się wczoraj i rzeczywiście wszyscy w tej chwili w województwie myślą o tym, co z panem Tomaszem i mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj to, co mówi pan profesor i też co mówi moi przedmówcy, że to jest taki daleko idąca ostrożność. Mam nadzieję, że efekty będą lepsze i rzeczywiście tutaj nie mógł lepiej trafić pan Tomek, jak właśnie do profesora Harato, to jest najlepszy specjalista w tej dziedzinie i mam nadzieję, że uda się tutaj jemu dojść do zdrowia. To jest chodząca legenda województwa kujawsko-pomorskiego, polskiego żużla. No i trzymamy kciuki, żeby było wszystko w porządku i modlimy się także za niego.
Oby tak było. Szanowni Państwo, o stanie zdrowia Tomasza Goloba na bieżąco informujemy w Polskim Radiu PIK. Proszę słuchać wiadomości zawsze o pełnej godzinie, a teraz my zajmiemy się tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Ponad 8 godzin trwało przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w Stołecznej Prokuraturze Okręgowej. Śledztwo dotyczy podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Donald Tusk ocenił, że cała sprawa ma polityczny charakter. Prokuratura poinformowała, że w tej chwili nie przewiduje dalszych przesłuchań byłego premiera. Przesłuchaniem, szanowni państwo, o nim za wiele nie powiemy, bo zarówno Donald Tusk, jak i prokuratura w tej sprawie się nie wypowiadają. Chciałbym porozmawiać o całej otoczce towarzyszącej temu przesłuchaniu, bo wydaje się, że to ona zdominowała przekaz towarzyszący tej wizycie w prokuraturze. Podróż pociągiem, tutaj mam na myśli przemarsz do prokuratury. Kto na tym zyskał, kto stracił? Jak skomentował Donald Tusk, sprawa ma polityczny charakter. Czy rzeczywiście? Kto pierwszy?
Ja mogę
Piotr Król.
Powiedzieć parę słów, bo tak mi się skojarzyło. No, jakiś czas temu pan Donald Tusk chyba w zeszłej kadencji mówił do Zbigniewa Ziobro, co się chłopie boisz. To tak już chyba w życiu jest, że wszystko co się zrobi i powie, to tam prędzej czy później wraca. No, żadna tajemnica w związku z tym doniesieniem, z tymi wydarzeniami w Sejmie 16 grudnia, nie wiem, czy państwo już jakby tą w cudzysłowie przyjemność zaliczyli, ja byłem w charakterze świadka też w prokuraturze przesłuchiwany.
8 godzin czy krócej?
No 8 godzin nie, no ale tam chyba z półtorej godziny spędziłem, prawda, i no bez względu na to, jakiej funkcji nie pełnisz, no to w charakterze świadka zawsze możesz być do prokuratury wezwany po prostu, no żadne wydarzenie, no. Ja się tylko mogę powiedzieć, że się cieszę, że ekspremier się tak trochę pół żartem posłem zdecydował na to, żeby podróżować polskimi kolejami, bo tam rzeczywiście no, dobre zmiany zachodzą zamiast latać samolotem. Z takich rzeczy, których sam tak do końca nie wiem, jak to interpretować, bo rozumiem, że część osób, które się tam zebrało, jakby chciało się ucieszyć z tego powodu, czy cieszyło się z tego powodu, że pan Donald Tusk przybył do Warszawy, no to pokazywanie czerwonych kartek, no jednak dość jednoznacznie się kojarzy chyba jednak z piłką nożną i z taką, no powiedziałbym, no niekoniecznie radością ze strony sędziego, więc to przyznam, że tego tak do końca nie rozumiem. No myślę, że ten przyjazd jakoś tam miał zostać propagandowo czy politycznie wykorzystane, ale tak jak mówię, no każdy z nas, bez na to, jaką pełni funkcję, no może być poproszony do prokuratury, żeby wystąpić w charakterze świadka, bo Donald Tusk, z tego co wiem, w takim charakterze występował, więc jakby z punktu widzenia o nim prawnego, no to nie ma nic zadziwiającego, natomiast no ta otoczka momentami, no jeżeli ktoś jest zwolennikiem i pokazuje kogoś, za kim tęskni czerwoną kartkę, to przyznam, że tak trochę trudno sobie to wytłumaczyć, ale to tak.
No ale nie
takie tylko refleksje, powiedziałbym, około wizytowe.
No właśnie, bo nie tylko czerwone kartki tam były.
Nie tylko czerwone kartki.
Poseł
rzeczywiście tak jest, że każdy z nas, każdy obywatel, czy to premier, czy prezydent, jeśli jest wzywany do prokuratury, to w tej prokuraturze się stawia, ale można inaczej, bo można uzgodnić takie wezwanie telefoniczne, zwłaszcza na takim stanowisku i przy takim nawale pracy. Można to było zrobić w Brukseli i myślę, że sama kiedyś miałam taką sytuację, że zadzwoniono do mnie i uzgodniono termin taki, bo to w sejmowych harmonogramach też nie zawsze pasuje, więc można było tutaj w taki sposób, ale myślę, że chciano to wykorzystać politycznie przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo przecież pan Jarosław Kaczyński był uprzejmy powiedzieć, że Donaldowi Tuskowi będą postawione zarzuty prędzej czy później i no trudno się teraz dziwić, że tak jest to przez część społeczeństwa odbierane, że to właśnie jest ta nagonka na Donalda Tuska. To, że Donald Tusk pojechał pociągiem, no ma 3 minuty do dworca w Sopocie, do prokuratury z dworca centralnego w Warszawie też jest niedaleko. W związku z tym, i zresztą powiedział, że nigdy nie miał okazji po wyremontowaniu tej trasy, do której się przyczynił, bo to za czasów Platformy Obywatelskiej, ta trasa została zmodernizowana i w tak krótkim czasie teraz można z Gdańska dotrzeć do Warszawy. W związku z tym, tym pociągiem pojechał. Pan premier, pan przewodniczący Rady Europejskiej ma taki styl. Nie potrzebuje wielkiej ochrony, potrafi pójść na targ i wracać z siatkami, potrafi pójść z koszykiem na święconkę, ale to Bor odpowiadał za tą opiekę nad Donaldem Tuskiem na dworcu centralnym w Warszawie. Trudno, żeby przy takiej ilości ludzi nie zachować tego. Na co dzień pan Donald Tusk dysponuje w Polsce, jeśli jest, kierowcą, samochodem i jednym członkiem ochrony.
Pani poseł, nie rozmawiamy o tym, kto ilu ma ochroniarzy.
No ale to tylko tak ad vocem do kolegi. Natomiast no, ludzie przyszli na dworzec, odprowadzili Donalda Tuska do prokuratury. Niektórzy zarzucają, że to była inicjatywa struktur partyjnych. No i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie. Ci, którzy chcieli, to poszli. Ci, którzy mieli inne zajęcia, nie uczestniczyli w tym, ale proszę zauważyć, że tam również byli członkowie Gazety Polskiej. Miałam osobiste doświadczenie z tą grupą, która odwiedziła mnie w moim biurze i nie było to przyjemne spotkanie. Nie chciałabym używać tutaj i przytaczać epitetów, które padały pod moim adresem i Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że dobrze się stało, że oprócz tej grupy przeciwników Donalda Tuska byli również zwolennicy, bo to pokazało, że to nie jest tak w tej chwili w Polsce, że jedynie rację ma rząd i Jarosław Kaczyński, ale również są ludzie, którzy myślą inaczej i chcą jakby to zademonstrować. Chcą zademonstrować również z Donaldem Tuskiem, mam tą solidarność z Donaldem Tuskiem i mam nadzieję, że rządzący wyciągną wnioski i następne ewentualne przesłuchania Donalda Tuska no, będą już w trochę innej atmosferze.
Pana posła Pawła Skutyckiego nie było na dworcu. I właśnie jak pan ocenia to, co się wydarzyło?
Nic się nie wydarzyło. Ja się zastanawiam, kiedy Polakom się znudzi ten teatrzyk. Bo najpierw prokuratura robi cyrk ze wzywaniem Donalda Tuska do Polski. Ja ostatnio byłem świadkiem w sprawie prowadzonej w prokuraturze w Chojnicach i nie było żadnego problemu, żebym złożył jakieś wyjaśnienia w Bydgoszczy. Więc myślę, że na tym poziomie też to było możliwe. Z drugiej strony Donald Tusk, który robi cyrk z wycieczką czy wyprawą, pielgrzymką do prokuratury. Są jakieś ekstrema w społeczeństwie, te, o których pani poseł mówi i z prawej i z lewej strony. Chcę, mają z tego jakąś tam uciechę. Natomiast czy Polacy chcą to oglądać? Nie wiem. Mnie to już na pewno nie bawi, a zaczyna dość poważnie nużyć.
Przenieśmy się do Torunia. Pani poseł Iwona Michałek. Tutaj przed chwileczką pan poseł Skutecki mówił, prokuratura robi cyrk, Donald Tusk robi cyrk. Jak pani to odbiera?
Znaczy przyjazd pana Donalda Tuska i ten cały przejazd pociągiem i tam później to, co się wydarzyło na dworcu, ci ludzie, no to starannie wyreżyserowany spektakl. Pan Donald Tusk zawsze był znany z tego, że PR-em się umie zajmować i wie, jak z niego korzystać. Właśnie to próbował zrobić. No niestety członkowie, działacze Komitetu Obrony Demokracji mu to popsuli, ponieważ no, te czerwone kartki były ewidentnie chyba, jak to zobaczył, najprawdopodobniej mu się to nie podobało. Natomiast również jeszcze przed prokuraturą śpiewanie 100 lat, no to było naprawdę to komiczne, ale też no czego 100 lat? No 100 lat czego?
No przed urodzinami.
Czego życzyli? No tak, no ale to miejsce było naprawdę co najmniej dziwaczne. No to też prawdopodobnie panu Donaldowi Tuskowi się nie podobało. Wydaje mi się, że no tutaj niestety jego przedobrzyli działacze Komitetu Obrony Demokracji i trochę popsuli ten spektakl pana Donalda Tuska. Natomiast to, że był w prokuraturze, no cóż, no każdy jak pan Donald Tusk jest takim samym obywatelem, jak i każdy z nas i zostaje wezwany, to po prostu się do niej stawia. No i tutaj nie ma nic drożnego. Dobrze się stawił. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję bardzo.
Czy pan wicemarszałek Dariusz Kurzawa z napięciem przed telewizorem śledził ten cały spektakl ponad 8-godzinny?
Ja powiem tak, ja mam inne zajęcie jako wicemarszałek i jeszcze jako ojciec dwójki małych dzieci, to naprawdę ja wiem, co mam robić i nie spędzam zbyt wiele czasu przed telewizorem. No, czasami rzeczywiście w internecie tam człowiek obserwuje w jakichś takich wolniejszych chwilach. Natomiast powiem tak, że mi jako historykowi to troszeczkę to tak przypominało jak przyjazd Paderewskiego do Poznania.
Chciał, żeby tak wyglądało.
No, może ja skończę, ale to taki trochę spektakl rzeczywiście ze wszystkich stron. No, mamy już naczelnika na Nowogrodzkiej, to teraz mieli przyjazd Paderewskiego, także no takie jakieś chyba historia kołem się toczy, tak już humorystycznie mówiąc, ale rzeczywiście jedna i druga strona robią tutaj niezłe show przy tej okazji. Mi ręce opadły troszeczkę z innego względu. Jak przeczytałem tą wypowiedź pani Beaty Nowosielskiej, dyrektora w Ministerstwie Ochrony Środowiska na temat tego, co czeka pana Donalda Tuska, czyli że te kajdanki i szubienica, a potem zobaczyłem wniosek o zmianę przewodniczącego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tutaj u nas w Toruniu i na to miejsce miała się pojawić właśnie pani Beata Nowosielska. No mam nadzieję, że minister się z tej decyzji wycofa, bo jeżeli takie osoby mają reprezentować ministerstwo także tutaj u nas na terenie Torunia, no to już no ręce opadają. Natomiast no, kto tutaj zyskuje, kto traci? No na takim show to na pewno zyskują dwie partie i tak dostrzegamy chęć stworzenia takiego systemu chyba dwupartyjnego, może na wzór innych krajów zachodnioeuropejskich i nie tylko zachodnioeuropejskich. I wykluczenie jak gdyby z tego obiegu chyba politycznego tych mniejszych partii, tylko tak naprawdę liczy się PiS i Platforma Obywatelska. Zresztą po ostatnim notowaniach partii widać to bardzo dobrze, bo rzeczywiście zyskuje na tym dość mocno Platforma Obywatelska, ale PiS też dużo nie traci, bo jednak cały czas utrzymuje przewagę nad swoim największym konkurentem i to tutaj będą wygrani, a reszta to będą tylko tacy dodatkowi aktorzy w tej całej spektaklu politycznym, gdzie dwie partie między sobą chyba uzgadniają, kto się podzieli władzą po następnych wyborach.
Tyle Dariusz Kurzawa, PSL. Pan Michał Grzebowski, Nowoczesna. Ja już nie liczyłem, ile razy tutaj padło słowo show. Pan również to odebrał jako show?
Znaczy, oczywiście można używać takich słów, że to było show. Ja myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość jakby niechcący tak trochę stało się sztabem wyborów prezydenckich 2020 dla Donalda Tuska. Po prostu nie przewidziało tego, że to pójdzie w tą stronę. Ja tylko mogę powiedzieć, że liczba osób, która przyszła na dworze centralny, pokazuje, jakie w społeczeństwie są generalnie emocje, jakie wywołują partie polityczne. I myślę sobie, że no, trzeba zacząć trochę to zmieniać, jakby trzeba większego uspokojenia. No ale niestety co chwilę Prawo i Sprawiedliwość zaskakuje nas różnymi rodzajami ustaw, które wywołują duże emocje, no i powodują podziały w społeczeństwie.
Ad vocem, jeżeli tak. Pan rektor pozwoli, bo pan marszałek Kurzawa ma absolutnie rację w tym jednym względzie. Według mojego stanu wiedzy to pani urzędnik po tej haniebnej wypowiedzi zakończyła karierę w ministerstwie.
Tak, została zdemisjonowana.
To przez to dla nas ta wojna wygrana.
A jeszcze tylko dopytam pana posła Piotra Króla. Bardzo krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Wojna? Czy to, co się wydarzyło, to jest pewnego rodzaju lekcja, nauczka dla Prawa i Sprawiedliwości i na przykład już następnym razem takich wezwań nie będzie, a prokuratorzy pojadą do Brukseli?
No ja nie wiem, no prokuratura w swoich działaniach jest niezależna. Mam wrażenie, że czego byśmy nie zrobili, to i tak będzie źle, no bo przecież jak będzie termin wyznaczony w Brukseli, no to się może okazać, że koliduje z jakimiś obowiązkami i tak dalej. No wydaje mi się, że tutaj musi być dobra wola ich dwóch stron. Jakoś nie bardzo wierzę w to, że tutaj pana przewodniczącego Donalda Tuska zmuszono do akurat takiego, a nie innego terminu, więc...
No jednak zmuszono. zmuszono. Ja mam nadzieję, że wnioski tutaj prokuratorzy wyciągną i będzie możliwość uzgodnienia terminu wspólnie i być może, tak jak pan poseł Skutecki wspomniał, jest taka możliwość, żeby to przesłuchanie niekoniecznie musiało się odbywać w Warszawie i niekoniecznie musiałby Donald Tusk tutaj przyjeżdżać. A ja, jeśli pan redaktor pozwoli, jedno zdanie do tego pociągu, no bo tak się czepiamy. No, żyjemy w wolnym kraju i każdy może sobie wybrać środek lokomocji.
My dzisiaj, pani poseł, będziemy mówili o transporcie śródlądowym, niewykluczone, że za jakiś czas premier Donald Tusk popłynie barką na przesłuchanie.
Pociągiem. Już ktoś go pozbawiał flagi biało-czerwonej, a teraz tego, że no nie powinien pociągiem. Chciał pociągiem, to przyjechał pociągiem.
Pani poseł Iwona Michałek.
Nie mówi, że nie powinien pociągiem. Chyba nikt nie mówi, że nie powinien pociągiem. Nie słyszałam takiego głosu, że nie powinien pociągiem. Po prostu byliśmy zdziwieni, że akurat taki środek transportu w tej chwili wybrał. No ale chyba nie na czekał tak bardzo z tego powodu przyjazdu, bo mówił sam, że odwiedził znajomych, że to się...
No ale to coś złego jest, pani poseł, no bardzo dobrze, to normalny
no to
człowiek.
No to dobrze.
I ma przyjaciół, więc...
Ale oczywiście, wszystko się zgadza, no i dlatego też to wezwanie do prokuratury chyba niczemu nie przeszkodziło panu Donaldowi Tuskowi, a wręcz przeciwnie, przejechał się Pendolino, którym przedtem, jak mówi sam, nie miał okazji pojechać. Wszystko w porządku.
Ja jeszcze tylko zamykając ten temat dopowiem, że w śledztwie prowadzonym przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarzuty usłyszało trzech byłych członków kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Podejrzanym zarzucono, że podjęli współpracę ze służbą wywiadowczą obcego państwa bez wymaganej zgody ministra obrony narodowej i premiera, którym był w tym czasie Donald Tusk. To teraz zmieniamy...
Ale przypomnieć należy, panie redaktorze, że ta sprawa była już badana przez prokuraturę, była umorzona, była przedmiotem obrad Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie również nie dopatrzono się uchybień i została wznowiona przez prokuraturę już pod zarządem pana ministra Ziobry.
To jakby towarzyszące informacje temu, o czym rozmawiamy. My zmienimy teraz temat. W Sejmie jest ponad 910 tysięcy podpisów obywateli, którzy chcą przeprowadzenia referendum edukacyjnego. Domagają się cofnięcia reformy szkolnictwa. Pomysł przeprowadzenia głosowania zgłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego. W styczniu powstał komitet referendalny. W jego skład weszli członkowie partii, na przykład Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u. Stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych. Parlamentarne prace nad reformą edukacji zakończyły się 16 grudnia ubiegłego roku, a prezydent podpisał umowę w styczniu. Tak więc jakby kropka została postawiona. Tu pojawia się proste i nieskomplikowane pytanie. Po co został złożony ten wniosek?
Nikt po to, żeby jeszcze pani poseł Piotrowska. Być może odwrócić sytuację, która ma miejsce w tej chwili i nie dopuścić do chaosu, który będzie towarzyszył wprowadzaniu tej reformy. Myślę, że ciągłe przywoływanie słów pani premier Beaty Szydło i wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości powinno jakby zadziałać w ten sposób, że jednak Prawo i Sprawiedliwość do tego referendum doprowadzi. Dlatego, że jeśli zarzuca się Platformie Obywatelskiej i PSL-owi, że my z tej zdobyczy demokracji nie korzystaliśmy i deklarowało się, że na każdym etapie Prawo i Sprawiedliwość będzie słuchało suwerena, no to teraz jest taka okazja. Być może to jest jeszcze jeden moment na to, żeby zwrócić uwagę na wszystkie mankamenty, które ta reforma za sobą niesie. Przykładów na to, co niepokoi, jest bardzo dużo i myślę, że nie jesteśmy w stanie tutaj o tym wszystkim, że tak powiem, dzisiaj powiedzieć, w tej chwili rozmawiać, ale jak się odbywały konsultacje, czego boją się samorządowcy, również ci z Prawa i Sprawiedliwości, którzy protestowali w ramach Związku Miast Polskich, w ramach Związku Gmin Wiejskich. Jest duży niepokój i być może można było reformować szkołę, bo warto po jakimś czasie robić analizę i wprowadzać zmiany takie pozytywne, które przyczyniłyby się do tego, że ta polska edukacja byłaby jeszcze lepsza, ale niekoniecznie musi być to rewolucja i niekoniecznie trzeba wracać do starego. Może lepiej trzeba było unowocześniać, trzeba było zmieniać, dodawać do podstaw programowych elementy tego zmieniającego się wokół świata, a niekoniecznie robić taką rewolucję. I stąd jest ten wniosek, aby jeszcze przeanalizować, jeszcze się zastanowić, być może odłożyć w czasie tą reformę, a lepiej się do niej przygotować.
Pani poseł, rządzący odpowiadają bardzo krótko. Tak, referendum to jest dobry pomysł, ale jest na nie za późno. Pani poseł Iwona Michałek.
Samorządowcy mówią, tak, że absolutnie nie jest za późno, więc myślę, że można by się spotkać
dobrze
w połowie drogi.
Proszę Państwa, pani poseł Michałek.
Uchwały zostały już w samorządach podjęte.
Nie we wszystkich.
Jeśli chodzi o sieć szkół. Reforma jest dobrze przygotowana. To nie jest rewolucja nagła. Szliśmy do wyborów właśnie z takim postulatem zmiany edukacji. Chcę przypomnieć, że najważniejszym celem jest poprawa efektów kształcenia, przywrócenie dobrego kształcenia średniego ogólnego, ponieważ tego w tej chwili nie ma, a nie ma innej możliwości, żeby to zrobić, jak właśnie wydłużyć liceum do 4 lat. Szanowni Państwo, reforma dopiero wchodzi od września 2017 roku i jest rozplanowana na 5 lat, więc to nie jest żadna rewolucja. Był czas na konsultacje. Sama uczestniczyłam w Komisji do Spraw Edukacji. Wszyscy mieli szansę się wypowiadać i w Sejmie, i w województwach. Uczestniczyłam również w wielu konsultacjach na terenie naszego województwa i naprawdę to, co się w tej chwili dzieje, ten wniosek o referendum, to jest nic innego, tylko polityczna akcja, która ma na celu zwrócić uwagę na opozycję i tylko tyle.
Czy to jest polityczna akcja? Największy zwolennik referendów w naszym gronie, pan poseł Paweł Skutecki.
Ja mam nadzieję, że słuchacze dokładnie sobie analizują ten fragment naszej rozmowy. O czym tu rozmawiamy? O reformie, dobra, niedobra, za krótka, za długa. Natomiast nie rozmawiamy o tym, o czym pan redaktor chciał, żebyśmy rozmawiali. O tym, że rządzący kolejny raz chcą zmielić milion ludzi domagających się możliwości wypowiedzenia na jakiś temat. I nigdy nie jest tak, że jest za późno, czy za wcześnie, czy zawsze jest dobry czas, żeby zapytać Polaków, czego chcą. Tak samo byłoby, tak samo jest w każdym referendum. No, ręce opadają, naprawdę. To jest podstawowe narzędzie w demokratycznym państwie. Referendum, bezpośredni udział ludzi, mieszkańców, obywateli w rządzeniu. Fakt, że to w Polsce to jest postawione wszystko na głowie, bo raz, że trzeba zebrać te podpisy. Pan prezydent Duda obiecał, przysięgał, że każdy wniosek poparty przez milion mieszkańców będzie dla niego powodem do rozpisania referendum. Zobaczymy. Tym razem Polacy mówią, sprawdzam, zobaczymy. Ale nawet jeżeli to referendum będzie, nawet jeżeli pójdzie do tego referendum maksymalnie dużo osób i powiedzą, tak, chcemy gimnazja zostawić albo nie chcemy gimnazja zlikwidować, to referendum i tak nie ma znaczenia, bo jest tylko opiniodawcze dla Sejmu.
Pan Michał Grzybowski, jest za późno, czy nie za późno na to referendum?
w całości jakby z wypowiedzią posła Skuteckiego, gdyby to w wcześniejszych latach nie było psute, gdyby Platforma Obywatelska jakby poddała pod referendum wnioski, które były zgłaszane w owym czasie przez mieszkańców. Dzisiaj byłoby pewnie PiS-owi trudniej powiedzieć, że jest już za późno słowami, ustami pani premier Szydło i pewnie każdy rządzący będzie szedł w tą stronę. No ja uważam, że jeżeli się zebrała określona liczba mieszkańców, podpisała się pod wnioskiem, żeby to referendum przeprowadzić, to to referendum należałoby przeprowadzić. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość, idąc czy do wyborów prezydenckich, czy do wyborów parlamentarnych, cały czas podkreślało, będziemy słuchać narodu. No dzisiaj widzimy, że tak trochę z tym słabo, choćby przykład referendów lokalnych.
Ale wczoraj właśnie mieliśmy w Dobroczu referendum i jakby w połowie ono...
No w połowie tak, tak. W połowie jakby zadziałało. Czyli jakby w mniejszej skali jest to możliwe, no bo przykładowo Legionowo, jeśli się nie mylę, miało referendum, podejrzewam, że inne gminy warszawskie też będą te referenda przeprowadzały, ale już referendum w skali kraju nie, bo jest to niewygodne. No, nie do końca jest prawdą, co mówi pani poseł Michałek, że to jest super reforma i tak dalej. Widzimy, że jest więcej historii zamiast informatyki, nie ma nauczania jakby technicznych rzeczy. No jest cała masa jakby zastrzeżeń kierowanych przez fachowców i specjalistów. Ja przytoczę tutaj jedno zdanie pani minister Zalewskiej. W Finlandii 7 lat przygotowywano się do reformy, zainwestowano w edukację ogromne pieniądze. W tej chwili mają najlepsze wyniki, jeśli chodzi o wszelkie badania europejskie. 7 lat przygotowali reformę w Finlandii, a u nas tą reformę przygotowano w zasadzie w ciągu pół roku. Mimo że badania PISA, jeśli się nie mylę co do nazwy tej instytucji, która bada poziom edukacji, sytuuje Polskę w naukach przyrodniczych i matematycznych w ścisłej czołówce. Więc tak jak tutaj pani poseł Piotrowska powiedziała, ewolucyjnie, tak? Usiądźmy, zastanówmy się, bo może te, znaczy nie może, ja jestem przekonany, że gimnazja to dobre rozwiązanie, należy dopracować. Ja powiem tak, w roku 70, bodajże 8, kiedy zaczynałem edukację swoją, rozpoczynałem edukację w systemie 10-letnim, takim radzieckim systemie, chyba po trzeciej czy czwartej klasie się zreflektowano, że jednak od tych 10-latek się odejdzie, ale miało być 10 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły ponadpodstawowej, czyli 14 lat. My mówimy teraz o 12 latach w sumie, no to dołóżmy rok dłużej, niech trwa, niech te
licea będą
czteroletnie.
Dobrze, panie Michale, jeszcze posłuchajmy pana Dariusza Kurzawy i za momencik pan poseł Piotr Król. Panie marszałku, pan wierzy w to, że to referendum mogłoby się odbyć?
Niestety nie wierzę, że mogłoby się odbyć, bo nawet jeżeli zebralibyśmy grubo ponad milion głosów, to tutaj ostateczna decyzja i tak należy do rządzących, a widać, że tutaj nie ma w ogóle przekonania do tego, żeby robić jakiekolwiek referenda. Ja uważam, że no, reforma jest słabo przygotowana, trzeba było sobie dać więcej czasu, a poza tym troszeczkę też wylewamy dziecko z kąpielą. Jeżeli uważamy, że tam były złe, w gimnazjach były złe programy, czy w liceum i tak dalej, to można było tylko przeprowadzić zmiany, jeżeli chodzi o programy nauczania, dołożyć troszeczkę niektórych przedmiotów, bo zgadzam się, że historii było za mało, a teraz na takie bardzo kosztowne reformy nas nie stać. W tej chwili samorządy borykają się z wieloma problemami poprzez tą właśnie zmianę, bo przecież to jest kwestia przygotowania odpowiedniego szkół, odpowiedniego przygotowania klas, zmiana tych wszystkich obwodów i tak dalej. I tak naprawdę rządzący w tej chwili, czyli PiS, pokazuje, że zrobiliśmy wam fajną reformę, ale zrobiliśmy to rękoma samorządowców, którzy w tej chwili zapłacą za to największą cenę, bo i finansową, ale także i taką powiedzmy trochę PR-owską, ponieważ w tej chwili już nauczyciele mówią, że nie zły jest minister czy poseł z PiS-u, tylko ten niedobry wójt, burmistrz, który zwalnia ich, który im zmienia szkoły, zmienia im tą sieć. Nie wiem, czy o to chodziło
czy
też.
Czy zrzuca się odpowiedzialność na samorządy?
Tak, tak, oczywiście, na samorządy. I to się, proszę sobie przeanalizować, jak wygląda zatrudnienie w małych gminach, to na pewno tutaj pani poseł zmieni, zweryfikuje swoje zdanie, bo inaczej sytuacja wygląda w dużych prezydenckich miastach, gdzie jest wszystko w jednym kotle, a inaczej wygląda, gdzie jest wiele organów prowadzących dla danych szkół i pani też doskonale na pewno się w tym orientuje, że starosta nie ma interesu, aby zatrudniać nauczycieli, którzy wcześniej pracowali u wójta czy burmistrza.
Dziękuję także, panie marszałku, tutaj postawimy kropkę. Ten temat będzie kończył pan poseł Piotr Król. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest dobra i potrzebna reforma, jest dobrze przygotowana, to dlaczego sceptycznie podchodzi do tego referendum? Może właśnie dzięki niemu zyska potwierdzenie tego, co robi?
nie wiem skąd przekonanie pana rektora o tym sceptycyzmie. No, z punktu widzenia prawnego tutaj raz się będę musiał nie zgodzić z panią poseł Piotrowską, której doświadczenie samorządowe bardzo cenię. No to nie jest żadna tajemnica, że samorządy muszą decyzje dotyczące przekształceń, jeżeli chodzi o sieć szkół, podjąć po roku wcześniej, więc no, fakty są takie, że to się odbywało zimą tego, na początku tego roku. No to jakby o faktach, myślę, takich...
Ale nowelizacja ustawy dla państwa nie jest żadnym problemem. 22 godziny można to zrobić.
No ale między...
Ale byście też mieli takie...
Czasu jakby nie cofniemy, no więc no, pewne procesy zaszły i te zmiany, które... Jakby ten tryb się odbywa w dwóch uchwałach. No jest ta uchwała o zamiarze i potem się podejmuje jakby... Podejmuje się po pół roku, najpóźniej tak, żeby od września te uchwały mogły wejść w życie, te ostateczne uchwały przez samorządy. Więc jakby no tutaj to jest poza kwestią. To jest pewien problem. Pewnie łatwiejsza sytuacja byłaby taka, gdyby tych podpisów rzeczywiście było ponad milion. Ich ponad milion, z tego co wiem, nie jest. Na mój stan wiedzy decyzji nie ma co do tego, jakby decyzji politycznej naszego środowiska, jaka będzie decyzja, czy to referendum będzie rozpisane, czy nie. Natomiast no, uszanujmy jedną rzecz. No, myśmy szli do wyborów, jakby jako większość mamy prawo też realizowania. To jest, myślę, że to jest najbardziej zaskakujące dla Platformy i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dobrze, musimy kończyć, panie.
Ostatnie zdanie, tylko no, myśmy mu obiecywali to, że sześciolatki będą miały wybór i ten wybór mają, i że z kiedy gimnazję, to konsekwentnie realizujemy.
Dobrze, poczekamy na tą polityczną decyzję w sprawie referendum, a na koniec sobie popłyniemy, szanowni państwo. Bardzo ciekawy temat, mało czasu nam niestety zostało. Transport Wisłą jest możliwy i to transport na przykład sporych rozmiarów kontenerów. To udowadnia promocyjny rejs, który trwa od kilku dni. Aktualnie jest w naszym regionie, dziś dotrze do Włocławka. Dowód na to, że ten sposób transportowania nie jest fantazją, już mamy, ale to nie oznacza, że nagle tiry znikną z dróg, a kontenery będą pływały rzekami. No to tak szybciutko, pan poseł Paweł Skutecki. Czy rzeczywiście ten transport śródlądowy zostanie w Polsce odbudowany?
Znikną z dróg i transport na pewno będzie odbudowany, bo przyjęliśmy już jako Sejm konwencję AGN. Podpisana jest przez prezydenta Rzeczpospolitej, weszła w życie. My nie mamy wyjścia w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Większość transportu będzie się odbywała wodą.
Pan poseł Piotr Król zasiada w Sejmowej Komisji Infrastruktury, a więc temat bliski.
No bliski, no, i działamy wspólnie z panem posłem Skuteckim w jednym zespole, więc ja jestem zwolennikiem, zresztą abstrahując od polityki Unii Europejskiej. Takie przykłady w Niemiec, Holandii, gdzie gro ładunków i kontenerów, te, które jeździ w Polsce po drogach, tam płyną rzekami. Natomiast nie zgodzę się tylko z Pawłem w jednej, że te wszystkie nie znikną, bo jednak nasze rzeki płyną do morza, więc jeżeli chodzi o tą komunikację wewnątrz kraju, to pewnie zostanie, ale jest taka potrzeba, ja się cieszę z tej...
To teraz krótka wizyta w Toruniu, pani poseł Iwona Michałek, pan marszałek Dariusz Kurzawa. Też wierzycie państwo w to, że tak się stanie, że nagle na nasze rzeki będą takimi autostradami transportowymi?
Ja bym bardzo chciała, żeby to tak się stało. To jest tańsze, lepsze i mamy tradycję transportowania różnych produktów Wisłą, Odrą, więc naprawdę odbudujmy to. Bardzo się cieszę, że taka szansa istnieje.
Pan marszałek Dariusz Kurzawa.
Oczywiście my w to wierzymy, przecież nie tak dawno temu podpisano porozumienie między marszałkami województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazurskiego, wielkopolskiego i lubuskiego w sprawie odbudowy czy rewitalizacji drogi wodnej E70. Także my już wydaliśmy ponad 1 300 000 zł właśnie na wszelkiego rodzaju plany, projekty i teraz jak słyszę, że rola samorządu ma być tylko doradcza, a w nasze buty próbują wchodzić wojewodowie, to troszeczkę mnie krew zalewa, bo cała ta akcja, którą my prowadzimy już od kilku lat i promujemy to, staramy się tutaj rozmawiać na ten temat. No to troszeczkę wygląda tak, jakby moi dyrektorzy wspólnie zawierali porozumienie, że będą dobrze pracować.
Dziękuję, panie marszałku. Kończy nam się czas. Jeszcze po jednym zdaniu pani poseł Teresa Piotrowska i Michał Grzybowski.
Dobrze by było, gdyby transport mógł być zrównoważony, ale ja nie jestem taką optymistką jak panowie. Bardzo bym chciała, ale myślę, że to jest odległa w czasie sprawa ze względu na kosztowność inwestycji. No, nasze rzeki wymagają pogłębienia, regulacji. Przypomnijmy sobie, jakie mamy trudności z drugim stopniem tutaj w naszym województwie. Brakuje pieniędzy, a tutaj mamy do wydania prawie że od ręki ponad 60 miliardów złotych na taką inwestycję. Więc myślę, że docelowo tak, ale potrwa to w czasie.
Pan Michał Grzybowski, dosłownie jedno zdanie.
Skończmy rozmawiać, zacznijmy budować zapora w Siarzewie, ostrogi na Wiśle od Włocławka do Gdańska wymagają remontów. Wszystko będzie dobrze.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Gośćmi radiokonferencji w Polskim Radiu PIK byli dzisiaj w toruńskim studiu poseł Iwona Michałek, marszałek Dariusz Kurzawa. Dziękujemy.
Dziękuję.
I w Bydgoszczy poseł Paweł Skutecki, dziękuję poseł bardzo. Teresa Piotrowska, Michał Grzegorzowski i poseł Piotr Król. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Maciej Wilkowski.